bez barier.
Zwykle o tej porze roku, w okresie świąteczno-noworocznym, życzymy sobie szczęścia. Dla każdego z nas poczucie szczęścia przynoszą inne rzeczy, inne sytuacje, a czasem zdarza się, że jest ich bardzo niewiele. Zdarza się też, że rodzice niepełnosprawnych dzieci czy opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnościami albo i same osoby niepełnosprawne tego szczęścia sobie odmawiają albo nie wiedzą, jak i gdzie go szukać. Tymczasem dążenie do szczęścia jest jednym z podstawowych praw każdego człowieka. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Życząc wszystkim szczęśliwego nowego roku, dziś w programie Bez Barier porozmawiamy o umiejętności bycia szczęśliwym i sposobach stwarzania sytuacji, w których odnajdujemy szczęście i nadzieję. Zapraszam.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Rozmawiając o osobach z niepełnosprawnościami i ich opiekunach, najczęściej mówimy o problemach, o deficytach, zaburzeniach, trudnościach i innych negatywnych aspektach niepełnosprawności. Ale dziś skoncentrujemy się na rzeczach pozytywnych, na tym, co możemy zrobić, by mimo niepełnosprawności, która dotknęła nas samych albo kogoś z naszych najbliższych, nie zgubić poczucia szczęścia i nadziei, bez których życie jest trudne i nie bardzo kolorowe. Do szczęścia potrzeba jednemu mniej, drugiemu więcej, a szczęście tego, kto się zadowala małym, nie jest ani mniej szczęściem, ani mniejszym szczęściem niż szczęście tego, który dużo od życia wymaga. Tak twierdził filozof profesor Władysław Tatarkiewicz. Ale my dziś nie będziemy filozofować o istocie szczęścia, tylko poszukamy konkretnych dróg, które pozwolą nam to szczęście odnaleźć. Naszym gościem jest dziś pani Monika Korzuchowska-Dojlido, mama dwojga niepełnosprawnych autystycznych nastolatków, sama cierpiąca na zespół Aspergera, trener umiejętności społecznych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Moniko, jest pani szczęśliwym człowiekiem, czy bywa pani szczęśliwym człowiekiem?
Jestem szczęśliwym i bywam szczęśliwym. Mój mąż mówi, że to już trzeba być szczęśliwym, bo później można nie mieć czasu. Natomiast zdarza mi się czasami zapomnieć o tym, że jestem szczęśliwa i wymyślać sobie różnego rodzaju kroki. Natomiast mam wokół siebie kilka takich osób, które mi przypominają o tym, że ja przecież jestem szczęśliwa, tylko na chwilę o tym zdążyłam zapomnieć. Także to jest proces, do którego każdy z nas w jakiś tam sposób dochodzi.
To ciężka praca, zwłaszcza wtedy, kiedy ma się do czynienia z niepełnosprawnymi dziećmi. Mówi się, że najtrudniej jest zaakceptować.
Tak, bo przed akceptacją jest jeszcze żal, rozpacz i cała masa innych czarnych rzeczy, o których nie mówimy lub mówić i nie chcemy o tym mówić. A jest to absolutnie niezbędne do tego, żeby móc się pogodzić z rzeczywistością taką, która nas spotyka. Często przed tą właśnie fazą akceptacji jest taka pozorna akceptacja albo też całkowite wypieranie i trzeba na to wszystko pozwolić do tego, żeby ta akceptacja mogła być pełniejsza. Są osoby, które potrafią różne rzeczy w sobie domknąć. I to są takie pozamykane skrzyneczki, które gdzieś tam na dnie serduszka tak sobie chowają. Natomiast prawda jest taka, że nigdy nie wiemy, co nas jeszcze w przyszłości czeka i czy to następne nie będzie straszniejsze od tego, które już znamy.
A to wobec nie brzmi tego, to optymistycznie.
Być może tak, natomiast życie jest rozwijające się i różne przygody mogą nas spotykać. Sam fakt, że dowiadujemy się, że nasze dzieci mają niepełnosprawność, są obdarzone tą niepełnosprawnością, to znaczy, że będzie nam trudniej, już tak z samego założenia. A w związku z tym to, co było do tej pory, warto pootwierać, pobyć z tym trochę, zobaczyć, jak się czujemy, bo jeśli się czegoś boimy, to jesteśmy słabsi na nowe. A jednak jeśli oswoimy coś, na przykład ten strach, ten ból, tą żałość, tą niechęć, a nawet ogromną rozpacz tak naprawdę, która przychodzi w tym czasie, to wtedy akceptacja jest czymś łatwiejszym.
Niektórzy mówią, że trzeba pochować swoje marzenia i odbyć po nich żałobę.
Tak, to jest na pewno jeden z kroków, aczkolwiek zamykamy jedne marzenia, a zaczynamy marzyć o drugich. Więc jakby tutaj z jednej strony zamykamy, z drugiej strony otwieramy, ale wydaje mi się, że to tak po prostu naturalnie jest w życiu. Drzwi do domu też otwieramy i zamykamy. Zamykamy przed czymś i otwieramy na coś. I tak samo jest z naszym szczęściem i tak samo jest z naszymi dziećmi i po prostu z osobami, z którymi się otaczamy.
Udajemy, że jest normalnie, czy budujemy normalność inną?
przez chwilę na pewno większość rodziców udaje. I myśli, że to, że się stało tak, jak się stało, czyli że przyszła diagnoza, to jest coś, że to tak normalnie, mimo wszystko dla nas jest to normalnie, ale to normalnie już nigdy nie będzie takie normalne. Zdaję sobie sprawę, że to kilka słów tak samo brzmiących, ale to już nigdy nie będzie tak samo. To już nie będzie dokładnie ta sama ścieżka, po której albo sami, albo ktoś nam wytyczył życie. Ale ona też będzie fajna, albo ona i tak będzie fajna, bo nie ma inaczej, po prostu nie może być inaczej. Tylko będzie inaczej wyglądała. Musimy ją dostosować do swoich potrzeb, do potrzeb dzieci. Może coś trzeba podzielić, może z czegoś trzeba zrezygnować. Właśnie po to, żeby ta normalnie było normalnie.
Czy już warto na tym etapie szukać pomocy i wsparcia?
Tak, bo samo krzyczenie nie jest łatwe. My jako społeczeństwo nie na pewno potrafimy narzekać. Jesteśmy w tym dobrzy. Tylko czy potrafimy być z tym, na czym narzekaliśmy sobie? Więc jeśli mówimy, że czujemy żal, że czujemy niechęć, to jest coś, co wywołuje w nas również wstyd. A my nie lubimy się jako ludzie wstydzić. Nie chcemy. To jest uczucie, które jest bardzo nieprzyjemne. Wobec tego potrzebujemy pomocy. Albo terapii, albo psychoterapii, albo grup wsparcia, czyli innych rodziców, albo specjalistów, którzy pozwolą nam oswoić to nowe tak naprawdę otoczenie i środowisko i pokażą nam, na czym polega ta nowa norma. Nowa norma, w której się znaleźliśmy.
Mówi się, że najbardziej boimy się nieznanego, w związku z tym potrzebujemy informacji, aby to nieznane stało się znane. Jeżeli niezrozumiane, to przynajmniej przeinformowane.
I do tego gorąco zachęcam, aczkolwiek bardzo wiem po sobie, to nie jest fajne, jak rodzic za dużo wie. To znaczy terapię zostawiamy terapeutom i specjalistom, ale jako rodzice musimy wiedzieć, co się z naszymi dziećmi dzieje. Nie wyobrażam sobie, żeby mama, jako mama nastolatka, czy też nastolatki, nie wiedziałabym, jak wygląda etap rozwojowy w tym czasie. Bo jeśli ja tego nie wiem, to znaczy, że jeśli moje dziecko mówi do mnie dziwnymi wyrazami i z tego cudownego, grzecznego, takiego posłusznego dzieciaczka zmienia się w krnąbrną nastolatkę, to ja muszę wiedzieć, dlaczego tak się dzieje. I dokładnie tak samo jest z różnymi diagnozami. Jeśli się okazuje, w naszym przypadku był to zespół Aspergera i autyzm, i jeśli ja się dowiaduję, że moje dziecko na coś jest chore, ma różnego rodzaju zaburzenia, to muszę się dowiedzieć, na czym to polega, po to, żeby pomóc jemu i pomóc sobie, bo jeszcze moją rolą jako rodzica jest też taka, mówię to, funkcja informacyjna. To znaczy ja muszę przetłumaczyć, co się dzieje z moim dzieckiem dla babci, dla dziadka, dla pani w autobusie, dla pani w sklepie, a także każdemu innemu człowiekowi, którego spotkam na naszej, czyli rodzinie, drodze. Bo oni nie wiedzą, a ja jako mama w obronie mojego dziecka, a także w takich, ja to mówię, że to jest takie sprzątanie drogi przed dzieckiem, żeby ona tam za mocno się nie potknęła, chociaż musi się trochę potykać. Właśnie muszę te informacje podawać po to, żeby również ich wzmacniać.
I jak się wie, to jest łatwiej.
Na początku na pewno to wszystko przetłacza. Dlatego terapię, dlatego nie można pozostać samemu. Czasami nawet grupy wsparcia w postaci rodziców to jest za mało, bo one bardzo często, przynajmniej w tej bardzo, bardzo początkowej fazie, skupiają się na takim biadoleniu. I owszem, biadolenie jest bardzo ważne. Tylko my z tym biadoleniem w pewnym momencie musimy zrobić coś konstruktywnego. To znaczy pewnie, że się boję tej niepewności. Pewnie są niektórzy nawet tacy, którzy chcieliby się pozbyć tego dziecka i mamy do tego prawo jako rodzice, bo to są różne emocje, które nas targają. Tylko później musimy wiedzieć, co z tą emocją mamy zrobić, żeby ona nie rozbiła nam rodziny, żeby nie weszła klinem pomiędzy na przykład męża i żonę, a także żeby się też nie odbiła tak naprawdę na dzieciach, które nie są świadome, że właśnie ktoś na jakimś etapie przykleił dla nich łatkę osobę z niepełnosprawnością, z autyzmem, z jakimkolwiek innym zaburzeniem. Jakby musimy tutaj bardzo mocno chronić i swoje emocje, i te emocje tak naprawdę otoczenia i całej rodziny do tego, żeby mogło być dobrze. Bez tego chyba, jestem przekonana, bez tego nie da się zrobić kroku dalej.
Bardzo trudno jest prosić o wsparcie, bardzo trudno jest prosić o pomoc i w związku z tym rodzice niepełnosprawnych dzieci bardzo często rezygnują ze swojego życia po to, żeby poświęcić się dzieciom. I wtedy jest to prosta droga do depresji.
Myślę, że to też taki element naszej kultury, że no my matki, no tutaj szczególnie mogę mówić o matkach, że my matki no musimy się poświęcać dla naszych dzieci, bo kto jak nie my. I niestety, biorąc pod uwagę taką prawdę gdzieś tam pąkającą się po świecie, rzeczywistość jest taka, że jeśli rodzic w tym systemie edukacji, zdrowotnym, jakimkolwiek, nie ochroni swojego dziecka, no to nikt tak naprawdę nie stanie w jego obronie. Natomiast prosić o pomoc, my też jako społeczeństwo od małego nie uczymy się prośby o pomoc. Więc tak naprawdę jest taki fajny etap w uczeniu dzieci z niepełnosprawnością, taki moment, gdzie my uczymy dziecko prosić o pomoc i wtedy my jako rodzice też możemy się tego nauczyć. Jest to na pewno trudne, bo to znaczy, że ja przed sobą muszę się też przyznać, jako mama czy też jako tato, że w niektórych zakresach nie dam rady.
Albo też, że mam prawo do tego, żeby pójść do fryzjera, żeby skorzystać z wyjazdów. Pani Moniko, nasze społeczeństwo już w tej chwili stwarza możliwości. Mamy opiekę wytchnieniową. Możemy skorzystać z asystenta osoby niepełnosprawnej. Możemy poprosić babcię, ciocię, przyjaciół, sąsiadów, koleżankę poznaną na grupie wsparcia o to, aby zajęła się naszym dzieckiem, naszym podopiecznym. Są możliwości, tylko trzeba przełamać w sobie to, że pierwsze nie daje rady i potrzebuje odpoczynku, a po drugie mam prawo do swojego życia.
Ale też przełamać taką barierę wstydu, bo moje dziecko, a dzieci ze spektrum zachowują się przeróżnie, może się dziwnie zachować, a może ktoś to źle odbierze. Na samym początku, to nie tylko na początku, bo dziecko jak wzrasta, to ciekawe sytuacje nas spotykają, coraz ciekawsze i takie wymagające od nas też bardzo dużej dozy cierpliwości, ale też wyrozumiałości dla naszego dziecka i dla otoczenia. I coś, co jednak bardzo często nam towarzyszy w pierwszym takim odruchu, to jest wstyd. I taka chęć wycofania się. Więc jak mam o coś poprosić, to ja muszę zrezygnować z tego wstydu. To jest trudne, bardzo trudne, ale możliwe. Dlatego też te grupy wsparcia w tym momencie to jest na wagę złota. W sensie takim, że już tą swoją niemoc przekuwamy w coś, co jest taką naszą mocą. I rzeczywiście, biorąc pod uwagę te grupy wsparcia, które zdarza mi się na przykład spotykać w Białymstoku, czy te mamy, bo najczęściej są to mamy, aczkolwiek tatusiowie też bardzo często też są, ale głównie mamy. Jednak jest cała masa różnego rodzaju wskazówek, a ja to robię tak, może chciałabyś spróbować, a co z tym? I tak, to daje moc. I pokazuje, że można inaczej.
Wiedza. Niezbędna wiedza
tak.
o tym, co możemy zrobić, a czego nie warto robić.
Szanowni rodzice, to jest jedna z takich podstaw. Szkolimy się, żeby wiedzieć, jak czytać swoje dziecko z tymi całymi zachowaniami, które nam prezentuje i żeby wiedzieć, jakie obszary usprawnić po to, żeby na przyszłość było mu lepiej. Bez tego się nie da. Są organizacje, sama też bardzo często w różnego rodzaju organizacjach organizuję mnóstwo szkoleń dla rodziców po to, żeby oni byli sprawniejsi na co dzień. Sprawniejsi, bo zdobyli pewnego rodzaju wiedzę albo kontakt do specjalisty, który opowie na konkretnych przykładach, jak to może działać, jak to może wyglądać. Często w sieci, różnego rodzaju mediach społecznościowych jest mnóstwo zapytań. O kochane mamy, a jak wy byście zrobiły to? Kochane mamy, jak wy byście zrobiły to? Bardzo często sama jako Monika aż tak mocno chce mi się napisać tej mamie, ale ja bym musiała zużyć tak dużej ilości słów i dowiedzieć się jeszcze tak wiele, że to nie jest możliwość, żeby po prostu w jednym takim zdaniu albo w trzech, no niech nawet w pięciu, odpowiedzieć takiej mamie na pytanie. Natomiast na szkoleniu mam taką możliwość zadać pytanie nawet tylko i wyłącznie pod kątem mojego dziecka. I specjalista w oparciu o różnego rodzaju pytania takiej wiedzy dostarczy. Dlatego szkolimy się, to jest naprawdę bardzo ważne.
No i jest to też spotkanie z osobami, które mają podobny problem.
Tak, na pewno. To też czasami jest tak, że wśród nas są osoby, które są, powiedzmy, na tym pierwszym takim etapie, gdzie ten wstyd jest jeszcze bardzo duży i same o swój problem nie zapytają. Ale może zapytać kolega albo koleżanka, która ma podobny problem. Wobec tego dwie pieczenie na jednym ogniu zostały upieczone. Ja wiem, koleżanka wie, mam dostarczoną wiedzę i wiem, co robić. Bo chyba to też jest właśnie takie trudne jeszcze przed samą diagnozą, że my jako rodzice nie wiemy, co mamy robić.
Samodzielność. Samodzielność nas samych i samodzielność naszych podopiecznych, naszych dzieci. Samodzielność to nie chodzi o to, że ja wszystko sama.
No dziecko to niech próbuje. Ale mama może oddać prym tatusiowi, bratu, siostrze, cioci, wujkowi, dziadkowi. Niech tam pomagają, niech robią, bo im więcej różnych osób będzie ćwiczyło z naszymi dziećmi, tym lepiej dla nich, bo w ten sposób tak zwane generalizujemy pojęcie, czyli dziecko w różnych przestrzeniach będzie mogło zrobić to samo. Może nie w taki sam sposób, bo to trzeba dopasować, ale będzie ćwiczyło. I to jest bardzo ważne. Poza tym, proszę państwa, mamy dzisiaj rozmawiać o szczęściu, ale my nie żyjemy wiecznie, chyba że ktoś wierzy w życie pozagrobowe, no to tak, ale te dzieci jednak na jakiś etap musimy zostawić sami. A w związku z tym my jako rodzice musimy zrobić absolutnie wszystko, żeby to dziecko bez nas mogło sobie jakoś poradzić. I teraz bardzo często boimy się na przykład zostawić dziecko same na kilka godzin, jak na przykład wychodzimy do sklepu albo do tej fryzjerki czy też kosmetyczki, bo kiedyś do tego musi dojść. Oczywiście jeśli możliwości psychofizyczne dziecka pozwalają na to. Na co dopiero, jak już nas całkowicie zabraknie. Nie ma zmiłość. Samodzielność to jest największy egzamin z życia, który zdają zarówno rodzice, jak i dzieci.
Bo rodzicom też samodzielność jest potrzebna. Nie można siedzieć i czekać, że państwo przyjdzie i rozwiąże wszystkie problemy. Trzeba jednak szukać informacji, szukać wiedzy, szukać wsparcia i nie czekać.
Kiedyś z koleżanką, jak my naszą przygodę zaczynałyśmy 15 lat temu z niepełnosprawnościami naszych dzieci, no ona akurat tę przygodę przeżywa dwa lata dłużej niż ja, no to nie był taki czas, gdzie w internecie tak wiele było. Nawet w naszym Białymstoku tak naprawdę były tylko jedna w zasadzie placówka plus szpital, gdzie można było zdiagnozować dziecko albo cokolwiek w tym kierunku zrobić. I ona mówi, że Monika, nie ma zmiłuj, po prostu zdejmujesz szpilki, zakładasz trampki i idziesz od jednego miejsca do drugiego. I tak jest. No my po prostu w swoich przestrzeniach życiowych, aby zapewnić byt dla swoich dzieci, chodzimy i szukamy. Zdobywamy wiedzę, zdobywamy umiejętności, a skoro my to robimy, to znaczy, że są przestrzenie na to, żeby nasze dzieci w różnych zakresach też robiły. Jest coraz więcej instytucji, które wspiera nie tylko małe dzieci, ale też, przepraszam, głównie dorosłych. A wobec tego są trenerzy zatrudnienia wspomaganego, którzy wyłapią talent u mojego dzisiaj dziecka, a za 10 lat już dorosłego człowieka, i ten talent obrócą w narzędzie do tego, żeby ten ktoś mógł pracować i zdobywać pieniądze na siebie.
Bo to też jest wyobrażenie o tym, jak będzie przebiegała ścieżka życiowa mojego dziecka, to znaczy jak wygląda system edukacyjny, jak wygląda system wsparcia społecznego, jak wygląda system wspartego zatrudnienia. Na szczęście mamy też już system wspieranego mieszkalnictwa, więc warto, ponieważ ta ścieżka już jednak w ostatnich latach się jakoś tam wypracowuje.
Na szczęście dużo się zmienia też dla tak zwanych normatywnych, czyli niezdiagnozowanych i nieokreślonych jako z niepełnosprawnościami. I tutaj też świat się zmienia w ten sposób, że już nie od początku do końca uczę się jednej umiejętności, tylko uczę się wielu umiejętności i później tą umiejętność wykorzystuję w swojej pracy. To już nie jest tak, że jak już zdobyłem mistrza stolarza, to już koniec, do końca świata tym stolarzem zostanę. I tak samo jest z naszymi dziećmi. To, że one nie pójdą w jednym kierunku, a mają dużo różnych talentów, znaczy co rozumiem przez talent. Na przykład ktoś fantastycznie zmywa naczynia, albo moje podłogę. Oczywiście wszystko zależy od stopnia funkcjonowania. Są osoby, które nieźle skanują, są osoby, które super przepisują na komputerze i robią to w sposób bardzo precyzyjny i dokładny. I już biorąc pod uwagę te umiejętności, które bardzo często dla pracodawców są bardzo ważnymi umiejętnościami, no to są umiejętności na wagę złota. Wobec tego nie martwmy się o przyszłość, tylko usprawniajmy nasze dzieci w jak największą samodzielność. Niech one jak najwięcej rzeczy robią same. Niech wkładają do zmywarki, niech zmywają naczynia, niech odkurzają, niech wycierają kurze, niech trenują swoje umiejętności, bardzo często manualne. Niech wiedzą, co mają robić i mają to robić dobrze.
Bo każdy człowiek potrzebuje mieć poczucie sprawczości, to znaczy oto zrobiłem, oto potrafię.
Tak, fajna jest radość z siebie, bo to też jest taka nagroda, nobilitacja, coś mi się udało, ale też fajne jest to, że jeśli ta osoba coś zrobi, to my ją pochwalimy. I to jest taki dodatkowy medal, to jest takie dodatkowe wzmocnienie i to też jest bardzo ważne, tak jak każdy z nas lubi różne rzeczy robić dobrze. Albo jak już coś zrobi, to bardzo często też lubimy, żeby ktoś nas za to pochwalił. Może nie wprost tak mocno chwalił, ale zauważył, że coś zrobiliśmy. I tak jak dla każdego człowieka, dla osób z niepełnosprawnościami, to też jest bardzo ważne. Dlatego uczmy, chwalmy, wzmacniajmy, pokazujmy, że mogą. Jak człowiek widzi, że nie może nic, to nie podejmuje próby. Ale jeśli damy mu skrzydła, pokażemy mu, że coś może, to będzie próbował i będzie robił.
Na tym budujemy pewność siebie, przekonanie, że nie jesteśmy gorsi, że jesteśmy tacy sami.
Tak. I widzimy swoją moc wewnętrzną, bo czasami widzimy osoby, które nie wierzą w siebie. Nie wierzą, że jak coś powiedzą, nie wierzą, że jak coś zrobią, to to będzie dobre. I do tego potrzebny jest dorosły z boku, który to zauważy i wzmocni, ale też do tego jest potrzebny dorosły, żeby różnego rodzaju umiejętności wzmocnić i przygotować wcześniej. I wtedy dziecko, jak będzie w sytuacji trudnej, będzie w sytuacji zagrożenia albo w sytuacji pozytywnej dla siebie, z tego, co wyuczyło się wcześniej, po prostu będzie korzystało. Tego może się nauczyć każdy.
Pewności siebie też powinni uczyć się rodzice.
Tak. To tak jak wspominałyśmy przed chwilą, proszenie o pomoc, to jest pierwsza z takich, jedna z umiejętności tak zwanych kluczowych. Jeśli nie będę umieć prosić o pomoc, to później gdzieś po prostu przestanę wierzyć w siebie. Bo do wykonania niektórych rzeczy potrzebujemy po prostu drugiego człowieka. A jeśli go o to nie poprosimy, to na przykład nie będziemy czegoś mieli. Sytuacją mogą być na przykład zakupy. Ja potrzebuję coś z górnej półki, to niech będzie mleko. Wszyscy wiemy, gdzie stoi mleko, ale na użytek naszej rozmowy niech to mleko będzie na górze. I jeśli to mleko będzie na górze, ono jest mi potrzebne do zrobienia ciasta, ja jestem za niska i o nie nie poproszę, to nie mam szans na zrobienie babeczek. I gdzie jest moja sprawczość? I gdzie jest moja pewność siebie? A te babeczki takie pyszne i to wyobrażenie. Widzenie swoich ograniczeń, ale też przełamywanie ich w postaci proszenia, to jest jedna z dróg do tego, żeby być pewnym siebie.
Trzeba umieć się bawić.
Koniecznie. Pamiętamy.
Mamy czas, akurat zaczyna się karnawał. Być może będzie trochę więcej śniegu, więc szans na to, żeby się jednak zabawić, powinno nie brakować.
Pamiętajmy, że wszyscy, biorąc pod uwagę, tak, no u nas już tak jakby ten moment w mojej rodzinie, ten moment diagnozy był już bardzo dawno temu i jest to jeden z takich najsilniejszych takich wstrząsów emocjonalnych, to później człowiek robi wiele rzeczy do tego, żeby już takich wstrząsów więcej nie było. I się uzbraja, a to w wiedzy, a to w umiejętności, a to czuwa nad tym dzieckiem, a to patrzy, a to tą podłogę tak oczyszcza, żeby tam żadna nóżka się nie powinęła. I robi całą masę innych rzeczy, ale zapominamy o tym, że zabawa rozluźnia. Że zabawa pozwala na takie emocje i również na kształtowanie tych emocji, żeby było nam też łatwiej, ale też, żeby się rozluźnić. I tego na nowy rok chyba Państwu życzę, żeby trochę więcej luzu w tych naszych terapiach i w życiu było, bo jak się nie bawimy, to zabieramy samemu sobie część siebie. Nie mamy szansy poznać siebie całkowicie. Już wiemy, jak reagujemy w stresie, już wiemy, jak reagujemy, kiedy jesteśmy zdenerwowani, ale jak reagujemy, jak się bawimy, jak jesteśmy rozluźnieni, co to znaczy śmiać się całym sercem? Trudne. I możemy się dowiedzieć o tym wtedy, kiedy się bawimy.
I kiedy się śmiejemy, ja bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Monika Korzuchowska-Doilido, trener umiejętności społecznych. Dziękuję wszystkim słuchaczom programu Bez Barier, wszystkim gościom i rozmówcom, którzy zechcieli podzielić się z nami swoją wiedzą bądź swoimi doświadczeniami i wszystkim, którzy współtworzyli ze mną ten program przez kilkanaście lat naszych wspólnych środowych spotkań. Wszystkim nam życzę szczęścia. W nowym roku bądźmy szczęśliwi, umiejmy być szczęśliwi.